dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.
Witam Państwa, Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Jesteśmy już gotowe do pracy w studiu. Pani Ewa Mazurkiewicz, dyrektor Zielonogórskiej Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Witam.
Dzień dobry.
I pani Wioleta Skałecka, specjalista do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Witam bardzo serdecznie.
Witam również.
I będziemy rozmawiać o tym, jak uniknąć różnych pułapek w czasie zakupów, na co zwrócić uwagę na wyprzedażach, zakupach przez internet, w sprzedaży bezpośredniej. Będziemy mówić o tym, dlaczego trzeba wziąć paragon, dlaczego zwrócić uwagę szczególną na skład różnych produktów. Będziemy mówić o wyrobach pirotechnicznych, jajach, rybach, bezpiecznych zabawkach i szeregu innych rzeczach, z którymi na pewno się spotkamy w gorączce przedświątecznej. Ja jeszcze tylko chciałam dodać, a propos pani Wiolety Skałeckiej, że już od 1 stycznia pani Wioleta będzie starszym specjalistą i to jest historyczne wydarzenie, pani dyrektor. Tak? Dlaczego? Proszę powiedzieć.
Dlatego, że to będzie pierwszy starszy specjalista w historii tutaj istnienia delegatury.
Czyli gratulujemy.
Dziękuję pięknie.
I od przyszłego roku będziemy już gościć starszego specjalistę. Ja widzę, pani dyrektor, że przyniosła pani różne tutaj pomoce naukowe. Zaczniemy od pułapek. Możemy... które mogą nas złapać.
No jest ich bardzo wiele, więc zastanawiam się, od której. Może taką główną wskazówką to będzie to, żeby jednak przygotowania zacząć, do świąt zacząć od sporządzenia listy zakupów. Dlatego, że są to przemyślenia, które pomogą uniknąć różnych pułapek, czyli robienia zapasów na zakupów na zapas. Tak, z tego względu, że bardzo często w okresie przedświątecznym te towary są oferowane, no wołają po prostu kup mnie w tych kolorowych opakowaniach, no i ulegamy magii, muzyki, zapachów i kupujemy na pewno wszyscy, wiem to po sobie, znacznie więcej niż jest potrzeba, a tu się potem okazuje, że za krótki termin przydatności, że nie zwróciłam uwagi. W związku z tym ważne jest sporządzenie listy zakupów i potem w celu uniknięcia tych pułapek, no trzeba się do tego przygotować.
No ale myślę, że marketingowcy rzeczywiście tak działają na nas i socjotechnicznie, i podprogowo, i tymi zapachami, i różnymi innymi
albo metodami. Kolorowymi opakowaniami, albo, które są tak. Na przykład w tym okresie bardzo atrakcyjne, bardzo duże, a potem okazuje się w momencie, kiedy dokonujemy porównania, że w takim dużym świątecznym opakowaniu wcale tego produktu, o który nam chodzi, nie jest tak dużo. W związku z tym warto jest zwrócić uwagę na coś takiego, co się nazywa cena jednostkowa.
O, i proszę wyjaśnić, co to jest.
Jest to cena, która powinna się znaleźć przy każdym towarze, najczęściej na wywieszce cenowej. Jest to cena przeliczająca zawartość tego opakowania na przykład pojemność 100 ml czy 1 litra albo 100 gramów lub 1 kilograma. Czyli jeżeli mamy na przykład czekoladę 80-gramową, 120-gramową, 180-gramową, to oprócz tej ceny za ten produkt musi znaleźć się cena jednostkowa i wtedy patrząc na tą cenę, dokonując wyboru, możemy stwierdzić, która cena jest najbardziej atrakcyjna, jest na przykład jest najniższa po prostu. Bo najniższa cena jest zapewne zawsze najbardziej atrakcyjna.
No z pewnością. Pani Wioleto, czy ten okres taki grudniowy, listopadowy, grudniowy, to jest takim okresem, gdzie więcej ma pani różnych zapytań i od klientów?
To znaczy...
Interwencji?
Interwencji to może niekoniecznie, natomiast tendencja, jeżeli chodzi o zakres pytań zadawanych przez konsumentów, ukierunkowana jest szczególnie na tą możliwość dokonania zwrotu zakupionego towaru, zakupionego produktu, odstąpienia od umowy, w jakiej formie, jak to zrobić tak, żeby faktycznie otrzymać z powrotem swoje środki pieniężne. To są takie tematy, które głównie się pojawiają.
324 22 55 lub linia ulgowa 801 327 462 to nasze numery telefonów w studiu Radia Zachód. Gdyby Państwo mieli pytanie, wątpliwość jakąś, to moi goście z radością i fachowo odpowiedzą na pytanie. A Zofia Popielecka pytała się dzisiaj mieszkańców Zielonej Góry o to, czy kiedyś może wpadli w jakąś pułapkę zakupową, czy oddają prezenty, które dostali, na przykład pod choinkę. Jak to wygląda? Posłuchajmy.
Wiadomo, są gusta i guściki, a prezenty to jest taki problematyczny temat, ponieważ no, nie zawsze wiemy, co dać danej osobie. Wiadomo, kolejna para skarpetek czy kolejny świąteczny sweter jest fajny, ale nie zawsze nam się może podobać. Ja miałam kilka razy taką sytuację, ale mam w rodzinie młodsze kuzynostwo, także jak miałam taki nietrafiony prezent, to po prostu dawałam go dalej w rodzinie.
Jeżeli już robisz zakupy, kupujesz komuś prezenty, zachowujesz potwierdzenie kupna?
Wydaje mi się, że tak, tym bardziej, że mam teraz małego bratanka i też nie jestem pewna, czy dany prezent będzie dla niego dobry. Dlatego uważam, że lepiej zatrzymać ten paragon. To jest mała, lekka kartka, a może się przydać w razie zwrotu.
Nie miałam też takiej sytuacji, więc nie myślałam o tym wcześniej, co można zrobić. Na pewno można to zastąpić jakimś innym prezentem. Przeważnie, jeżeli robię prezenty świąteczne, to są to przynajmniej dwie rzeczy. Więc jest wtedy większa szansa, że jedna z nich będzie trafiona.
A jak kupuje pani prezenty, to dba pani o to, żeby zatrzymać paragon?
To znaczy, no nie zdarzyło mi się wymieniać prezentów. Może dlatego.
Ja zawsze się cieszę z prezentów i nigdy nie zdarzyło mi się tak, że prezent oddałam albo co gorsza wyrzuciłam. Nigdy. Myślę, że można go oddać w formie prezentu komuś innemu. Może akurat komuś innemu się spodoba i będzie z tego jakiś pożytek.
A czy ty jak kupujesz komuś prezent, zachowujesz dokumenty? Paragon, potwierdzenie kupna?
Zależy jak to jest cenny prezent. Jeżeli jest to jakiś na przykład sprzęt elektroniczny, to oczywiście. Natomiast inne rzeczy raczej nie.
Nigdy mi się tak nie zdarzyło. Według mnie każdy prezent cieszy, nieważne czy kiedyś mi się przyda, czy się nie przyda, jednak zawsze jest to jakiś symbol i pamiątka.
A jak już kupujesz takie prezenty, to zachowujesz paragon? Pilnujesz, żeby ten dokument jednak był?
Staram się mieć paragon jednak w razie reklamacji różnych, bo to czasami zdarza się, że towar jest uszkodzony albo trzeba go jednak wymienić i dlatego wolę mieć zawsze paragon przy sobie.
No, mam nadzieję, że panie uważnie zanotowały, o czym mówili zapytani przez Zofię Popielecką ludzie, ale to skomentujemy za chwilkę. Teraz odbierzemy telefon. Halo, dzień dobry. Halo, halo.
Dzień dobry.
Jesteśmy na antenie. Słuchamy pana.
Ja mam tylko takie małe. Przeważnie ja robię zakupy i chodzi mi to, dlaczego supermarkety i takie inne te większe sieci robią przedzenie produktów nawet tych nietrwałych takich na dzień, na dwa dni przed upływem terminu.
No nie wiem, czy potrafimy odpowiedzieć, dlaczego tak robią, ale czy mogą tak robić i
mogą
czy...
tak robić i to jest nawet wskazane. To znaczy na pewno te produkty nie mogą znaleźć się w sprzedaży w momencie, kiedy ten okres ważności został przekroczony, bo jest to po prostu wykroczenie. Takie produkty nie mogą znajdować się w obrocie. Natomiast każda forma oznaczenia, czyli że produkt o obniżonej cenie ze względu na skrócony termin przydatności, no moim zdaniem działa ku interesowi konsumenta i to konsument wtedy ma wybór. Czy kupuje sobie ten towar, bo zamierza go zjeść na przykład jutro czy dzisiaj, czy kupuje towar czy jogurt z dłuższym terminem. Ja przypominam, że w tej chwili jest coś takiego, nawet w Unii Europejskiej opracowywane są przepisy, one na pewno wejdą w życie, dotyczące właśnie żywności z terminami takimi dłuższymi, oznaczonymi, że należy spożyć przed. Chodzi to o ryże, makarony, mąki, dlatego, że te produkty mogą być spożywane mimo upływu tych terminów. Nie wiem w jakiej formie, czy one będą znajdowały się w sprzedaży, czy będzie można te produkty przekazać na potrzeby jakichś osób potrzebujących. Natomiast na pewno polityka dotycząca tych produktów z długimi terminami przydatności do spożycia, które mogą być długo przechowywane, na pewno w całej Unii się zmieni i Polska na pewno będzie musiała się w tym zakresie dostosować. Natomiast cały czas produkty oznaczone terminami należy spożyć do nie mogą znajdować się w obrocie, dlatego że to dotyczy tych produktów, które mogą stanowić zagrożenie zepsuciem, bakteriologicznie mogą zostać skażone, czyli producent zapewnia, że ściśle do tego dnia ten produkt jest bezpieczny. Natomiast po tym terminie produkt może stanowić zagrożenie i w związku z tym nie może znajdować się w obrocie.
Ale czy to znaczy, że na przykład jeżeli kupimy na dwa dni przed datą spożycia planowaną jogurt, a dzień po zjemy ten jogurt, to on zagraża naszemu
bezpieczeństwu. Powiem tak, nigdy mi jeszcze nie zaszkodził. Producent twierdzi, że tak, no i oznacza jaki ten termin na podstawie tak zwanych badań przechowalniczych, to są bardzo skomplikowane procedury. Spożywamy go na własne ryzyko. Nie możemy z tego powodu potem dochodzić na przykład jakichś roszczeń odszkodowawczych, bo producent oznaczył ten jogurt, że on jest bezpieczny właśnie do tej daty.
A sprzedawca w sklepie napisał jeszcze krótki termin, bo są takie duże nasza decyzja.
Korzystam. Mhm. Taki jogurt, on na przykład dla mnie ma szczególne cechy. Na przykład jest dojrzały, czyli na przykład jest bardziej gęsty. Bardziej mi smakuje, bo ten smak jest wtedy taki wypracowany. Ktoś, kto zna się na produktach mleczarskich, to na pewno rozumie, o czym w tej chwili mówię. Jest to...
Że te bakterie tam są takie zwarte i dobrze działają na naszej jelita.
Jest ich
jelita,
dużo,
tak?
Na pewno wtedy trochę więcej. Chociaż to zależy, jaka jest technologia produkcji. No, w każdym razie do tej daty nie może się znajdować w sprzedaży.
I mamy kolejny telefon. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Witam.
Hubert z tej strony z Zielonej Góry.
Witamy, panie Hubercie.
Chciałbym podłączyć się troszkę pod ten temat tej przydatności produktu do spożycia. Sam osobiście kiedyś nie zwróciłem uwagi i jadłem ze słoiczka taką pastę z suszonych pomidorów, ale nie te pasty na bazie nabiału, tylko same suszone pomidory w takiej zalewie oliwnej. Pół roku po terminie było. Jadłem prawie całe opakowanie, nim się zorientowałem, że to jest ponad pół roku po terminie. Oczywiście nic się nie stało, żadnej biegunki, były brzucha, nic takich rzeczy nie było. Co do produktów, to duża większość z nich, myślę, że ponad 90%, nawet po terminie jest przydatna, pomimo tego, że prawo zabrania ich sprzedaży. Ale jest dalej zdatna do spożywania i nic się z tym nie dzieje. Bardziej uważałbym na nabiał, czyli produkty zawierające nabiał, ewentualnie produkty mięsne, no to są rzeczy, które są dość niebezpieczne i tam zbyt długi ten termin przedawnienia może narobić nam jakichś problemów, ale masa innych. Dla przykładu chociażby chipsy po terminie, czy paluszki, one też mają swój termin, przyby człowiekowi nie zrobią. Oczywiście nie, żebym zachęcał. Takich produktów, to ja na przykład kupując jakieś szynki pakowane, one też mają terminy z reguły powiedzmy do miesiąca, maksymalnie półtorej. Zawsze jest, ja jestem taki fajny trochę w markecie, bo zawsze kupuję sobie, jak kupuję te szynki, one są popakowane w tych karponikach zbiorczym. Zwróćcie uwagę, że na samym końcu tego kartonika zawsze jest najdłuższa data przydatności. Bo ktoś trwanie w sklepie, personel, układa to tak, żeby te, które mają najbliższą datę końca, były na samym początku, żeby zostały wybrane. No a ja nie chcę mieć krótkiej, powiedzmy, szynki, która ma 2 tygodnie przydatności. Dla mnie to jest mało, bo zjem ją może za 3 tygodnie. Więc no, jestem na tyle cwany, że biorę sobie z końca kartonika, ona przynajmniej tydzień, 2 tygodnie ma dłuższy termin. Także radziłbym to praktykować, brać tam właśnie z końca, z innego kartonika, tam gdzie jest najtrudniej dostępny, jest najdłuższy termin, to jest produkt najświeższy, najpóźniej przyjechał do sklepu.
No, ja widzę, także, panie Hubercie, że pan ma taktykę robienia zakupów.
I to, co pan mówi, to nazywa się w ogóle ogólnie rzecz biorąc właśnie prezentacja, czyli umieszczenie na półkach. Warto również zwrócić uwagę, robiąc zakupy, żeby schylić się troszeczkę niżej, bo na tych półkach, te najbardziej takie towary, które sprzedawca chce sprzedać, znajdują się na wysokości naszych oczu. Tak, natomiast niżej albo najniżej znajdują się towary doskonałej jakości, znacznie atrakcyjniejszych, czyli niższych cenach, o czym już mówiliśmy tutaj. Prawda? W związku z tym tak, robienie zakupów to jest naprawdę poważna sprawa, jak to się okazuje.
A mówią błędnie dolna półka, nie? Lub górna. A wcale, że nie, ta dolna może być lepsza niż ta górna lub środkowa. Także tutaj się zgodzę. Tak jeszcze powiem prywatnie, ja jestem po Akademii Sprzedaży, mam taki specjalny certyfikat, kiedyś uczyli mnie tacy, można powiedzieć, senseje od sprzedaży, jak zawładnąć umysłem klienta, żeby sprzedać produkt. Także znam troszkę technik. Jedne są fajne, wszystko zagrywane, drugie są takie troszkę bardziej chamskie, jeśli chodzi o sprzedaż produktu, nie myśląc o tym, jak zostanie potraktowany klient. Także no, mógłbym dużo tutaj wymieniać. Tak jak pani na początku powiedziała, aromaterapia, aromaterapia, aroma marketing, czyli zapachy w marketach, czy puszczanie muzyki. To
albo są, wyszczuplające to rzeczy, lustra, panie Hubercie.
Pozytywny nastrój. Nie kupujemy na głodnego, nie wchodzimy do marketu na głodnego, tylko po obiadku dwa razy mniej rzeczy włożymy do koszyka, dzięki temu no, technicznie jest dużo. Handlowcy potrafią, przykładowo sprzedajemy telefon, co robimy, no dajemy klientowi do ręki, niech on się pobawi, niech on dotknie. Jest takie powiedzenie, towar masany należy do masanta. No skądś to się wzięło. Jeżeli klient dotknie jakiś produkt, już podświadomie w jego umyśle rodzi się jakaś więź i to zwiększa szansę sprzedania danego produktu. Nie będę przeszkadzał, mógłbym o tym gadać tutaj.
Ale nie przeszkadza pan, to trafiliśmy
bardzo
na fachowca.
Tak przyjemnie się pana słucha, bo bardzo rzadko mamy do czynienia z tak wyedukowanym konsumentem, także bardzo się cieszymy, że pan zadzwonił i że te swoje sposoby pan tutaj tak od serca przekazał innym słuchaczom.
Tak, no bo to jest istotne, ja słyszę.
Tak. To są techniki, nawet świadomy konsument nie wie, że jego umysł podejmuje decyzję za niego i nie ma nad tym kontroli. To się dzieje w naszym umyśle. Przykładowo wyspecjalizowany handlowiec, który jest po takiej szkole Akademii Sprzedaży, przede wszystkim wie, że do klienta, sprzedając jakieś drogie produkty, do klienta nie podchodzi się z zapleku, bo wtedy to zmniejsza szansę sprzedania. Podświadomie już klient poczuł się zaatakowany, że chcemy coś mu wcisnąć. On o tym nie wie, on o tym nie pomyśli, ale jego umysł tak to odbierze. I to są rzeczy, które gdzieś tam ktoś bada. Do klienta się podchodzi od boku i powinno się stać do niego pod kątem. Nigdy na wprost, żeby nie czuł się też zaatakowany, osaczony. Nie podchodzimy od przodu, nie podchodzimy do klienta od tyłu, tylko od boku i stajemy do niego pod kątem. To jest najlepsza postawa, jeżeli chcemy coś sprzedać. I naprawdę jest to sprawdzone i klienci zupełnie inaczej reagują, jeśli chodzi o rozmowę z takim klientem.
Panie Hubercie, bardzo dziękujemy. Bardzo nam to pomogło w dzisiejszej audycji i myślę, że słuchacze też z zainteresowaniem pana słuchali.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
I powracamy do rozmowy, powiedziałabym już teraz, do dekalogu świadomego konsumenta. Nawiążemy do sondy, którą usłyszeliśmy. Pani Wioleto, na co pani zwróciła uwagę w tych wypowiedziach?
Bardzo podobała mi się wypowiedź, jedna z ostatnich, a propos konieczności pobierania progonu, jeżeli kupujemy komuś prezent, nie tylko ze względu na tą ewentualną możliwość dokonania zwrotu, bo to też podkreślę raz jeszcze, jeżeli to jest zakup dokonany w sklepie stacjonarnym, to taką możliwość trzeba uzgodnić ze sprzedawcą, bo ona nie wynika wprost z żadnego przepisu prawa. Natomiast zabranie tego paragonu ma też znaczenie ze względu na to, że jeżeli produkt okaże się wadliwy, to znacznie ułatwi nam to złożenie po prostu reklamacji i dokonanie na przykład wymiany, czy otrzymania zwrotu pieniążków, bądź naprawy tego towaru.
Ale wracam jeszcze też do jogurtu. Gdybyśmy nawet na przykład zorientowali się już po otwarciu pudełeczka z jogurtem, że on jest przeterminowany, to możemy z nim wrócić do sklepu? Nie możemy. Nie. Musimy go zjeść jednak.
To znaczy się, no może nie zjeść, tylko że żywność jest traktowana przez przepisy w tej chwili tak samo i to się zmieniło, jak każdy inny towar. W związku z tym, no, można składać reklamację na zasadach ogólnych, czyli sprzedawca odpowiada za jakość tego jogurtu, tutaj, o którym już rozmawiamy, tak samo jak za jakość obuwia. Natomiast oczywistych powodów jakość, tak jak ja mówiłam, i to wynika z ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, że te produkty, no, mogą znajdować i sprzedawca za nie odpowiada tylko w tym zakresie, do którego zapewnia bezpieczeństwo tego produktu.
Czyli
w związku z tym,
przepadło.
Kiedyś te przepisy rzeczywiście były bardziej szczegółowe, one mówiły o różnych terminach w zależności od sposobu pakowania żywności, natomiast zawsze była jedna zasada, nie można reklamować towaru, który już przekroczył termin ważności.
A gdy do tych prezentów teraz jeszcze się przerzucam do pani Wiolety, jak na przykład otrzymamy ten prezent, on ma metkę, zwyczajowo tam wycinamy cenę albo tam jakieś znaki, które miałyby nas trochę zdradzić.
Oczywiście.
To co z takim, czy jak przymierzymy sweter trzeci, który już taki sam dostaliśmy, to taki towar jakby już należący do macanta, jak powiedział pan Hubert, możemy oddać?
No to wszystko zależy od tego, w jaki sposób on został zakupiony.
A, czyli jak bezpośrednio, to musimy się wcześniej umówić
tak,
z tym.
To musiałoby to być uzgodnione ze sprzedawcą. Jeżeli to jest zakup dokonany na odległość, czyli na przykład przez internet, jak najbardziej można dokonać zwrotu, jeżeli to było tylko przymierzenie swetra, czyli czynność wykonana w taki sposób, w jaki dokonalibyśmy tego w sklepie stacjonarnym w przymierzalni, jak najbardziej można dokonać zwrotu takiego towaru.
To znowu się przerzucamy na...
Chciałam uzupełnić swoją odpowiedź dotyczącą tego jogurtu, bo tak ją przemyślałam i doszłam do wniosku, że jeżeli sprzedano konsumentowi przeterminowany towar i ma paragon, i z którego wynika, że akurat ten jogurt kupił już po terminie, to oczywiście jak najbardziej może przyjść do sklepu i żądać wymiany albo na właściwym terminie, no albo żądać zwrotu pieniążków. Tylko w tym przypadku.
Tylko w tym.
Tylko w tym przypadku, jeżeli po prostu no, był na półce ten produkt już przeterminowany. Natomiast jeżeli do przeterminowania doszło na skutek dłuższego przechowywania, no to już ta pierwsza odpowiedź moja jest aktualna.
Dobrze, no to już teraz wszystko wiemy. No, niemniej paragon jest bardzo ważny.
Bardzo.
Zawsze go ze sobą zabierajmy. Będziemy kupować ryby. Przed świętami.
Bardzo ciekawy temat, dlatego że tutaj bardzo wiele osób zadaje sobie potem pytanie w przypadku ryb mrożonych, ile jest ryby w tej rybie. I chciałam powiedzieć, że warto zwrócić uwagę na to właśnie, dlatego że pojawiło się coś w tej chwili na opakowaniach, jak tak zawartość netto i o co to chodzi, czy masa netto. Chodzi o to, że w tej chwili ryby mrożone są glazurowane. Tej glazury jest naprawdę dużo, nawet do 50% w bardzo drastycznych przypadkach, ale najczęściej od 15 do 35%. Co to znaczy? Czyli, że kupujemy kilogram ryby i po rozmrożeniu okazuje się, że tej ryby właśnie jest bez tej glazury
połowę.
W związku z tym bardzo ważne jest, żeby zwrócić uwagę w przypadku ryb w opakowaniach mrożonych, w opakowaniach jednostkowych, jaka jest zawartość netto, bo na przykład może być tak, że waga całego opakowania jest kilogram, a zawartość ryby jest uwidoczniona, na przykład wynosi 750 gramów. W przypadku ryb mrożonych, kupowanych luzem, sprzedawca ma obowiązek przenieść zawartość tej glazury z opakowania na wywieszkę w bezpośrednim sąsiedztwie tej oferowanej ryby. Tam, czyli powinna być napisane zawartość glazury, w tym przypadku 15%, 20, 35%. I ta cena powinna być przeliczona na cenę bez glazury, czyli powinna być cena jednostkowa i to umożliwi porównanie tych cen. I każda gospodyni wie, że jak ma tam 5 osób, to musi mieć 1,5 kilograma tej ryby i sobie wtedy jest możliwość obliczenia, no ile tej ryby kupimy w tym kilogramie, który jest uwidoczniony i za który cena jest. Ile ryby w rybie. No jakby to nie brzmiało, ale właśnie tak jest. Chciałabym również zwrócić uwagę, że jaja mają również termin przydatności. Termin przydatności jaj wynosi 28 dni, w związku z tym, jeżeli kupujemy jajka na zapas, to warto również zwrócić uwagę na termin, który powinien być podany na opakowaniach. Mówię tutaj o jajach sprzedawanych w sklepie. No oczywiście tego obowiązku nie będzie w przypadku kupowanych jaj na targowisku. Natomiast sprzedawca takich jaj ma obowiązek przynajmniej poinformować, z jakiej hodowli te jaja pochodzą. Chodzi to o bezpieczeństwo, czyli jeżeli takie jajka spowodują jakieś zatrucie, o których słyszymy.
Salmonella najczęściej.
Tak, to wtedy, żeby konsument był poinformowany i sanepid, do którego taka informacja trafi o takim zatruciu, bo na pewno trafi ze szpitala albo z poradni lekarskiej, żeby można było to źródło tego zakażenia po prostu zidentyfikować. My jako konsumenci czasami nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak to jest właśnie istotne, że te niektóre informacje, one nie biorą się tak znikąd, tylko one są po prostu bardzo ważne i jeżeli jesteśmy świadomym konsumentem, wtedy sobie zdając sprawę z tych zagrożeń, no możemy wybrać, gdzie dokonujemy zakupów i od kogo.
No prawdopodobnie, teraz ze spożywczego tematu się przerzucimy na troszeczkę inny, prawdopodobnie kiedy będziemy witać nowy rok, użyjemy wyrobów pirotechnicznych, żeby to było radośniej, głośniej i z wielką fetą. Co o wyrobach pirotechnicznych warto wiedzieć?
Przede wszystkim, że mogą je kupić tylko osoby dorosłe. I tą sprawą zajmuje się policja. Czyli sprzedawca nie może sprzedać wyrobów pirotechnicznych osobie małoletniej. I jest to, przypominam, przestępstwo. Również wyroby pirotechniczne, czy w ogóle każdy handel nie może być prowadzony przez osobę, która nie posiada wpisu, czyli nie jest przedsiębiorcą. Taka osoba musi mieć wpis do ewidencji działalności gospodarczej, no bądź musi prowadzić działalność zarejestrowaną
zarejestrowaną przez KRS. Materiałem pirotechnicznymi nie mogą bawić się dzieci, jak i osoby dorosłe, które są pod wpływem alkoholu. I co jest bardzo ważne, na każdym materiale pirotechnicznym, takim używanym w celach takich przez konsumentów, powinna znaleźć się instrukcja w języku polskim i bardzo ważne jest, żeby z taką instrukcją przed użyciem takich wyrobów pirotechnicznych po prostu się zapoznać. Tam jest mowa o tym, w jakiej odległości ten wyrób powinien być odpalony, w jaki sposób. Bardzo często te wyroby pirotechniczne powinny być odpalane z ziemi, nie w ręku. Niedopuszczalne jest również używanie wyrobów pirotechnicznych zawilgoconych, których opakowania są zawilgocone, uszkodzone, dlatego że no, wiadomo, że taki wyrób i takie przypadki są w tej chwili rejestrowane, no, powoduje zagrożenie, uszkodzenie ciała, rozerwanie rąk. Nie wolno poza tym ponownie odpalać i taka informacja znajduje się wyrobów już raz odpalonych, które po prostu no, okazały się wadliwe i
raz nie wybuchły, nie wybuchły to raz. Spróbujemy drugi.
Tak, no ja to również jako posiadaczka zwierzęcia przypominam, że trzeba pamiętać również o zwierzętach, dla których odpalone materiały pirotechniczne no, narażają te zwierzęta po prostu na cierpienie. I w tej chwili bardzo podoba mi się ta akcja, że w bardzo wielu dużych miastach będzie ograniczenie, czyli będą prezentacje laserowych dekoracji, odstąpią od pokazów pirotechnicznych, natomiast oczywiście wyroby pirotechniczne mogą być bezkarnie używane właśnie w tym okresie. Zgody na to udziela zawsze wojewoda. I to głównie chodzi o 31 grudnia i 1 stycznia. Poza tym okresem taką zgodę trzeba po prostu uzyskać.
Żeby sobie taką racę jakąś wystrzelić?
Tak.
Aha, no to no, ciekawostka taka, czyli na urodziny jak mam w lecie, to sobie nie mogę.
No chyba, że zafunduje sobie pani firmę, która ma zezwolenie na prezentację.
No to dobrze, to okej, to czyli tak, wtedy mogę, tak?
Tak, wtedy oczywiście jak najbardziej.
To ona się o to martwi, ta firma.
Ta firma się wtedy o to martwi.
Pani Wioleto, czy miała pani kiedyś jakieś do czynienia z właśnie na temat reklamacji pirotechnicznych wyrobów? Jakiś niezadowolony klient przyszedł, co mu nie wybuchła raca albo jakiś tam inny fajerwerk?
Nie. Takie zgłoszenia do nas nie trafiły, do delegatury w Zielonej Górze.
A jeżeli chodzi o rybę albo jaja?
Zdarzyło się jedno zgłoszenie, jeżeli chodzi o taką niewłaściwą jakość sprzedawanych ryb. Tak, mieliśmy jedno zgłoszenie.
To myślę, że
zgłoszenie.
Może teraz jak się zorientujemy, ile jest ryby w rybie, to też będziemy bardziej czujni. No i zabawki. Sektor zabawki teraz. Wchodzimy na sektor zabawek, bo na pewno bardzo dużo dorosłych osób będzie kupowało zabawki, może dzieci też. Tak.
Nie wyobrażam sobie świąt. Tak. Może nie jestem zabawek, dzieckiem, tak. Bez zabawek. Tak. Albo bez kupienia zabawek
na
dla dzieci.
Na co zwrócić uwagę?
Przede wszystkim na to, czy zabawka ma oznakowanie CE. Ja inaczej powiem. Może zacznę od tego, że należy kupować zabawkę, wiadomo, z jakiego źródła. Sprzedawca też powinien zdawać sobie sprawę, że sprzedaż zabawek jest bardzo ważna i musi to robić również odpowiedzialnie. Na każdej zabawce, i to nie tylko oferowanej w Polsce, i też w Unii Europejskiej, powinien znajdować się znak CE, wyraźny.
Ten duże znak, litery CE.
Ten znak zapewnia, wyraźne może nie duże, tylko wyraźne. Ten znak zapewnia, że ta zabawka została poddana procedurę oceny bezpieczeństwa.
Czyli na przykład, jeżeli mamy misia, to on był poddany różnym badaniom, czyli czy się rozrywa, czy
łatwopalność.
To
jest bardzo ważne, na przykład w przypadku, kiedy kupujemy zabawkę, to już pani poruszyła, a propos tego misia, bardzo ważny temat, dotyczący właśnie bezpieczeństwa takich zabawek przytulanek. Mianowicie, jeżeli taką zabawkę kupujemy dla małego dziecka, to jest to szczególna grupa konsumenta, to należałoby sprawdzić, czy ta zabawka jest bezpieczna. Czyli, że nie ma żadnych małych elementów. Nie można oderwać noska,
oczka. Nie odpadnie temu misiu.
Bo dziecko jest kreatywne. Dziecko połknie oczko, połknie baterię, jeżeli misie jest na baterię. Jeżeli ta bateria nie jest w odpowiedni sposób zabezpieczona, co też określają przepisy. No i wtedy naprawdę robi się problem, bo dziecko może się zadławić. może ta bateria ulec uszkodzeniu i to już jest w ogóle bardzo wielkie bezpieczeństwo. W ogóle jeżeli kupujemy zabawki dla tych najmłodszych dzieci, to warto zwrócić uwagę, żeby to była zabawka przeznaczona dla tej grupy wiekowej. To jest takie oznaczenie, jest buźka, jest napisane, że zabawka przeznaczona dla grupy wiekowej 0-3. Jeżeli ta buźka jest przekreślona, to znaczy się, że to
nie będzie
zabawka,
zadowolenia.
Zabawka jest dla grupy wiekowej wyższej. Sprzedawca nie ma obowiązku na przykład określenia, że zabawka jest dla dzieci plus 6, plus 7. Natomiast sprzedawcy bardzo często to robią.
Zawiesimy troszeczkę ten wątek zabawek, ponieważ odbierzemy telefon. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry ponownie, Hubert z tej strony.
Tak.
Chciałbym się przyłączyć tutaj do tego, co mówi pani i też poinformować przed tym, że przede wszystkim certyfikat CE powinien być dla nas dobrze znanym oznakowaniem, z tego względu, że Chińczycy już na tyle się wytrwanili, że robią bardzo podobny znak, który jest tylko podobny, a nie jest taki sam, więc można go stosować, a nazywa się China Export, po prostu CE w skrócie. Jest bardzo podobny i wprowadza w błąd konsumenta. Nieświadomy konsument patrzy, jest CE, ok, a to nie jest certyfikat ten, o którym mówimy, tylko zwykły China Export. Także głównie bym tutaj uważał na różnego rodzaju chińskie centra, w których sprzedają masę rzeczy za bardzo tanie pieniążki. Tamte plastikowe zabawki dla dzieci koniecznie spełniają normy. Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym, że plastikowe wyroby, głównie jeśli chodzi o spożywkę, powinny mieć oznaczenie PET od 1 do 7. To jest taki trójkącik, w środku jest cyfra od 1 do 7. Tu nie zdajemy sobie z tego sprawy, że niektóre numery, bodajże PET 7, to jest taki kompozyt, który nie nadaje się do ponownego napełniania w przypadku butelek dla dzieci. A widziałem butelki chińskie dla dzieci, które mają nie mają tej normy, która powinna być. No co to powoduje? Nalewamy mleko do takiej butelki wielokrotnie, nie daj Boże, podgrzewamy jeszcze w mikrofalówce. W tym momencie w takiej butelce wydziela się bisfenol A. To jest rakotwórcza substancja, która od razu na pewno nie da sobie po sobie poznać, że coś jest nie tak, ale po iluś latach, jak to dziecko dojrzeje, no to może się okazać, że ma jakiegoś raka czy jakieś problemy zdrowotne, bo bisfenol A niestety jest rakotwórczy. Także nawet kupując wodę w sklepie, zwracajmy na dole każdej butelki, w trójkąciku jest numerek, poczytajmy sobie, jakim kompozytem jest dany numerek, jakie niesie ryzyko, jak należy eksploatować takie urządzenie. Dla naszego zdrowia powinniśmy to sprawdzać. Jeżeli butelka nie ma tego oznaczenia, ja czegoś takiego na pewno bym nie kupił. I to samo bym radził przy zakupie zabawek dla dzieci. Dzieci gryzą zabawki, ślinią, plastik, pożywo, także proszę zwrócić.
Rzucają.
Dlatego potwierdzam, takie ważne właśnie jest zwrócenie uwagi na grupę wiekową, dla której przeznaczona jest zabawka, a również prawidłowo wprowadzona zabawka i zabawka bezpieczna na pewno będzie miała oznakowanie w języku polskim dotyczące producenta i importera. Ja przypominam, że niektóre zabawki również powinny mieć instrukcję obsługi, a to dotyczy na przykład rowerów, hulajnóg, huśtawek, zabawek funkcjonalnych, na przykład piorącej pralki.
Maszyny do szycia, bo są takie dla dziewczynek.
Tak, koniecznie, koniecznie. Zabawki kupowane w stanie zdemontowanym powinny mieć również w języku polskim instrukcję montażu. Bardzo ważne jest również teraz, modne są zabawki, jakieś gry zapachowe, zabawki kosmetyczne, gry smakowe, różne takie gniotki. Muszą się znaleźć informacje o substancjach, które mogą w tych zabawkach, które mogą wywoływać alergię. Powinna znaleźć się taka informacja, zabiera substancje zapachowe mogące powodować alergię. Zakup zabawki to jest naprawdę bardzo złożona i skomplikowana
procedura.
Trzeba naprawdę zwrócić uwagę, zrobić to zastanowieniem, dlatego że na przykład tak popularne klocki Lego, one dla młodszej grupy wiekowej są trochę jednak większe. W związku z tym nie ma takiego niebezpieczeństwa, że dziecko taki klocek połknie lub włoży sobie do nosa. My dokonując oceny zabawek mamy takie specjalne cylindry. Tymi cylindrami również dysponują laboratoria. Jest to tak zwany cylinder do małych elementów.
Czyli
w momencie,
Państwo,
kiedy jakieś elementy przez ten cylinder przejdą, to znaczy się, że na pewno zabawka nie może być udawana. dawana do zabawy dzieciom młodszym niż 3 lata.
Mhm. Oczywiście zakładam, że jeżeli dziecko zainteresowane tym, jak zbudowany jest miś od środka, go rozpruje, no to...
To byle tam nie było baterii. Mhm, to jest
ale
też bardzo...
czy to podlega wtedy reklamacji? Że misiu jednak nie nadaje się do operacji chirurgicznych.
No wszystko tak zależy żartuję, od tego, ale... jakie było jego przeznaczenie w momencie sprzedaży i zakupu. Natomiast faktycznie, no jeżeli to jest tak określane uszkodzenie mechaniczne, ono nie podlega odpowiedzialności sprzedawcy. Oczywiście nie zakładam z góry, że żaden sprzedawca nie uzna reklamacji, bo być może będzie chciał wyjść naprzeciw klienta, konsumenta i okaże zrozumienie i być może dokona wymiany bądź naprawy. No, natomiast tak. Chciałam zwrócić jeszcze jedną uwagę na jeszcze jeden aspekt, jeżeli chodzi właśnie o zakup zabawek. Mam na myśli zakup internetowy. Bardzo uczulam, żeby zwracać uwagę na to, zwłaszcza kiedy kupujemy poprzez te popularne aukcje internetowe, czy my dokonujemy zakupu od osoby, która prowadzi działalność gospodarczą. Ponieważ zdarza się, że osoby prywatne wystawiają w ramach takiej aukcji na sprzedaż towary, które są oryginalnie zapakowane, informują, że towar posiada gwarancję, że posiada paragon, ale ta osoba, która sprzedaje, nie prowadzi działalności gospodarczej.
Czyli paragon, nie ma prawa tak sprzedawać?
Ma prawo, natomiast paragon i gwarancje, które posiada, to są to dokumenty, które sam otrzymał, dokonując zakupu. Zwracam na to uwagę, dlatego że w przypadku tak zakupionego towaru nie będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy, bo to jest prawo, które dotyczy zakupu konsumenckiego. A w takiej sytuacji, kiedy dokonują zakupy osoby prywatne od innych osób prywatnych, nie mamy do czynienia z zakupem konsumenckim.
Bardzo dziękuję za tę informację, bo przyznam się, że no, pewnie bym na to w ogóle nie zwróciła uwagi. Tak, sprzedawca ma obowiązek nas o tym poinformować, czy gdzieś napisać na tej swoim portalu?
Tak, oczywiście jest obowiązek podania adresu geograficznego i formie prowadzenia działalności, jak najbardziej. Konsument, dokonując wyboru, czy w internecie szczególnie, musi mieć świadomość właśnie, kto tym sprzedawcą jest. Czy jest to osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej, czy jest to osoba fizyczna lub firma prowadząca sprzedaż profesjonalnie. To jest bardzo właśnie istotne, dlatego że tak jak tutaj Wioleta mówiła, wszelkie te przepisy, o których mówimy, dotyczą zakupów robionych u sprzedawcy, czyli u profesjonalisty.
Czyli na przykład jak na targowisku coś kupimy, to nie za bardzo to działa?
Jeżeli jest to na przykład rolnik, no to tutaj właśnie byłby problem. Dlatego ja już wcześniej mówiłam o tych jajkach.
Tak, pani wspomniała.
Tak.
O czosnku rozmawiałyśmy.
Rozmawiałyśmy o czosnku. Oni czasami mają, rolnicy czasami prowadzą działalność. To jest zupełnie wtedy inna sfera. My badając taką sytuację na pewno do tego dotrzemy. Natomiast jeżeli jest to rolnik,
albo ktoś
z działeczki, kto sobie sprzedaje towar, no to jak najbardziej tutaj potwierdzam, że byłby to problem.
Czyli w takich sytuacjach bierzemy odpowiedzialność całą w sumie na siebie,
wybór należy, zawsze mówimy, wybór należy do konsumenta, gdzie robi zakupy i co kupuje i u kogo. W jakim miejscu, to miałam na myśli również.
Mówiłyśmy o tym dekalogu świadomego konsumenta. To tak powoli się zbliżamy do końca audycji, więc bardzo poproszę o ten dekalog.
Przygotowałam sobie rzeczywiście taki nawet opatrzony takim ładnym rysunkiem. Dekalog świadomego konsumenta. Nie wchodź do sklepu spożywczego głodna. I
to
tutaj właśnie
pan Hubert
nam wyjaśnił dlaczego. Zawsze miej przy sobie listę zakupów. No to już tutaj rozmawialiśmy na ten temat. Porównuj produkty. Może się właśnie okazać, że do zakupów trzeba się przygotować, że produkty, które oferowane są w promocji, na przykład w zestawach, wcale nie mają atrakcyjniejszej ceny niż te same produkty kupione osobno, pojedynczo. Tak samo jak mówiłam, że zwracać uwagę na te duże opakowania kolorowe i na tą cenę jednostkową. Zawsze pytaj o skład. Nie ulegaj presji otoczenia, bo są tak zwane zakupowe mody. Zastanów się, dlaczego tak naprawdę chcesz kupić niezdrowy produkt. No, ogólnie rzecz biorąc, te, które produkty są niezdrowe, najbardziej nam smakują. Nie zapamiętuj i nie katuj się wyrzutami sumienia, jeżeli jednak kupiłeś chipsy, po prostu zjedz ich mniej. Nie kupuj słodyczy i śmieciowego jedzenia na zapas, o tym też mówiliśmy, przy kasie skup się na czymś innym niż miniaturowe opakowania cukru z tłuszczem pod pieszczotliwą nazwą ciasteczko lub batonik. I to pan Hubert właśnie o tym mówił, o tych technikach sprzedaży. Jeśli nie masz czasu, kupuj produkty multipotencjalne typu kasza, płatki, orzechy, soczewica na zapas lub rób zakupy online. Tu jeszcze łatwiej porównać i sprawdzić skład. Na co, o czym dzisiaj właśnie dużo mówiliśmy.
O tym składzie, tak.
O składzie i o porównywaniu, czyli porównaj cenę, porównaj skład, wybieraj świadomie.
Często w dużych sklepach mamy takie gazetki, prawda, informujące. Ja przyznam się, że nigdy na to nie zwracam uwagi. Może teraz powinnam się jakoś skłonić, żeby tam porównać. I z tą gazetką, bo ja widzę, że chodzą klienci i szukają tych towarów z gazetki. To,
tak,
co pani
i
na to?
Bardzo często również w tych gazetkach znajduje się cena jednostkowa. Czyli to już umożliwia porównanie właśnie zawartości w tych opakowaniach, które nie mają równej tej masy. Wtedy można sobie takie zakupy rzeczywiście zaplanować. Dużo mówimy dzisiaj o planowaniu, no bo to umożliwia uniknięcie tych zakupowych pułapek.
Ja bym jeszcze do tego dodała, żeby ustalić budżet, jaki mamy do wydania w określonym momencie, kiedy idziemy na zakupy. Mam ileś tam złotych i...
Trudne zadanie.
Tak, ale no, można oszacować mniej więcej, ile tam już mam w koszyku. Czy 200 złotych, czy 500 złotych, czy mi tam
no
wystarczy.
No i wtedy kupować nie z tych półek na wysokości oczu, tylko właśnie pochylić się i kupić produkty doskonałej jakości, które znajdują się niżej, ale unikać produktów, na przykład no, miksów, takich, które mogą być zafałszowane. Czytać etykiety.
Zachęcamy.
One są tańsze i na przykład miks leży obok masła, ma zachęcającą cenę, masło leży obok. Żeby sprawdzić, co jest miksem, a co masłem, warto przeczytać i porównać etykietę.
Tak. Co jest śmietaną, a co niby śmietaną, a co jest jogurtem z proszkiem, z mlekiem w proszku. Czytamy, sprawdzamy, jesteśmy świadomymi klientami. Jeszcze na zakończenie panią Wioletę zapytam, gdyby nam się coś przytrafiło, to gdzie mamy panią szukać? Od 1 stycznia już starszego specjalistę.
Ja zapraszam serdecznie do delegatury, zielonogórskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim. Mamy swoją siedzibę przy ulicy Bohaterów Westerplatte 11, pierwsze piętro, pokój 111. Ja bardzo chętnie udzielę pomocy oraz moja koleżanka, pani Danuta Wiśniewska-Nowicka. Zapraszamy serdecznie.
Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, bardzo pouczające. W studiu były panie Ewa Mazurkiewicz, dyrektor Zielonogórskiej Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej i pani Wioleta Skałecka, specjalista do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Dziękuję bardzo paniom.
Dziękujemy.
Audycję zrealizował Andrzej Gruszka, za co bardzo dziękujemy. Elżbieta Wasowczyk-Leszko, do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.